Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się i zapraszamy w środę 19 sierpnia do czasu reakcji. Skład jest następujący. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje, Małgorzata Gwiazda-Elmerich jest wydawczynią programu, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Będziemy razem prawie do godziny 13. No i nie zabraknie gości, nie zabraknie telefonów, komentarzy od słuchaczy, spraw nowych i kontynuowanych. A zacznijmy od nawiązania do informacji z serwisu o godzinie 12. Wtedy Elżbieta Bielecka podała informację o tym, że coraz więcej osób ginie na hulajnogach. 11 osób w ostatnim roku. Wyścigi hulajnóg to jest wielkie niebezpieczeństwo, ale do czasu reakcji zadzwoniła słuchaczka z inną sprawą dotyczącą bezpieczeństwa jeżdżących szybko nie tylko na hulajnogach, ale i na rowerach.
Dzień dobry, Danusia ze Szczecina, kierowca. Jeżdżę bardzo dużo. Jestem przerażona. Hulajnogi, rowery i ścieżki rowerowe w dwóch kierunkach. Miałam dwie sytuacje. Jadę Arkońską, skręcam w prawo, w Broniewskiego i nagle z mojej lewej strony sunie rower. Ja patrzę w prawe lusterko, nic nie jedzie i pomału wykonuję skręt. Dobrze, że to był tylko rower, przejechałbym przed maską. A gdyby była hulajnoga, ta sama sytuacja Wojska Polskiego za Zaleskiego. Skręcam w prawo, nie wiem jak się nazywa ulica Panowa do Wszystkich Świętych. Robię skręt w prawo, z góry od Głębokiego jedzie hulajnoga. Jej w ogóle nie widać, bo tam no tak jest teren usytuowany. Może władze coś zrobią z tymi ścieżkami rowerowymi, oznaczenia, albo zastanowić się, kto powinien mieć pierwszeństwo, gdy kierowca skręca w prawo. Jest to bardzo niebezpieczne. Są różne ułożenia tereny, zakręty, hulajnogi jeżdżą bardzo szybko. Dziękuję.
Dziękujemy. Co do zasady, gdy skręcamy, no to musimy uważać w tej nowej naszej jezdni, na tym nowym kierunku, czy nikt nie jedzie. Ale z rowerzystami, no i z hulajnogistami to jest tak, że nie ma i nagle są, bo jeżdżą zbyt szybko, nie zwalniają przed przejazdami rowerowymi, czy przed przejściami dla pieszych, na których zresztą hulajnoga powinna być przeprowadzana, ale to oczywiście jest wyłącznie teoria. Apele, nie wiem, czy poskutkują. Być może trzeba by w takich newralgicznych punktach, żeby pojawiły się progi spowalniające dla hulajnogistów i dla rowerzystów. Do tematu będziemy powracać, bo rzeczywiście wszyscy, którzy są kierowcami, potwierdzają, że coraz więcej niebezpiecznych sytuacji. Nie ma kogoś na hulajnodze, nie ma kogoś na rowerze i nagle wyrasta jak spod ziemi i nieszczęście gotowe. Dziękujemy za ten ważny sygnał. No i przypominamy 510-37-32 do studia 510-37-36, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Teraz przenosimy się na dworzec w Dąbiu. Tam już koniec remontu, czy jeszcze nie, ale słuchaczka ma konkretną uwagę.
Dzień dobry, Halina ze Szczecina. Wczoraj byłam na dworcu w Dąbiu i wydaje mi się, że perony zostały skończone, ten remont. Natomiast z peronu wjazd do windy to po prostu no, wygląda na to, że w ogóle nie zrobiły. Takie są dziury, ludzie jeżdżą z wózkami dla niepełnosprawnych, z walizkami. Po prostu no, tak jak było, tak zostało. No to jest właśnie, poruszcie Państwo tą sprawę, niech oni to jakoś wykończą. To jest na peronie. Dziękuję.
Zapytamy spółkę Dworce Kolejowe, czy to będzie poprawione, czy to będzie tak, jak być powinno. 12.10, za chwilę pierwszy gość, ale jeszcze wcześniej powiem o fladze, bo wczoraj opublikowaliśmy zdjęcie od naszego słuchacza, który mówił o tym, że na przejściu w Buku wisi flaga, która nie przypomina flagi niestety, a przypomina szmatę. No i już wczoraj otrzymaliśmy informację, że 16 sierpnia ta wątpliwej urody flaga została zdjęta. No i bardzo dobrze, szkoda, że tak długo czekała na to, żeby zniknąć. A kto chce zobaczyć, jak wyglądała, no to zapraszamy. Podcasty Czas Reakcji i tam zdjęcie można znaleźć. I jeszcze jedna sprawa, która nas zaniepokoiła, zaintrygowała, bo aż nie chce się wierzyć, jeżeli to prawda. Pan Artur napisał: proszę poruszyć temat toalet w wojewódzkiej stacji krwiodawstwa przy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. W ekspedycji pisze, gdy karetki podjeżdżają po odbiór krwi z różnych miast, dostęp do toalet w ogóle nie jest możliwy. Dyrekcja regionalnej stacji wysyła kierowców na stację Orlen. Sprawdzimy, przesłaliśmy już zapytanie do Regionalnego Centrum Kiszadectwa, no i czekamy na wyjaśnienia, bo przecież gość w dom, Bóg w dom. W instytucji chyba także ta zasada obowiązuje. 11 minut po 10 i teraz powiem, o czym dziś w programie. Jeden towar i dwa kody paskowe na opakowaniu, który powinniśmy zeskanować. Czy ze strony handlowców to może być forma oszustwa? No i drugie pytanie do naszego gościa. Nastał czas wyprzedaży i promocji związanych z nadchodzącym rokiem szkolnym. Na co zwrócić uwagę, żeby promocja była prawdziwą promocją? Ten gość, Beata Manion z Inspekcji Handlowej w Szczecinie, pojawi się na naszej antenie około 12.40. A wcześniej będziemy rozmawiali o wiatach przystankowych w mieście. Krótkie ławki, wąskie ścianki, zauważa słuchaczka. Te wąskie ścianki boczne nie chronią przed wiatrem, deszczem i śniegiem. No i pytanie, dlaczego Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zleca w niektórych miejscach ustawienia tak wąskich wiat? No i do gościa Krzysztofa Uflanda, rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, będzie jeszcze jedno pytanie, ale tu podtrzymam słuchaczy w niepewności. Natomiast jeszcze przed godziną 12.30, czyli przed Krzysztofem Uflandem, będzie pan Rafał naszym gościem. On opowie o niebezpiecznym zdarzeniu, do którego doszło w poniedziałek na terenie mariny w Kamieniu Pomorskim. Otóż z powodu niewprawnego manewrowania łodzią motorową do wody wpadła pani Dorota, żeglarka z innego jachtu, właśnie żona pana Rafała. Kobieta ma pęknięte żebra i przebywa w szpitalu. O przebiegu wypadku opowie pan Rafał. No i zapytamy także, czy na wodzie jest mniej bezpiecznie niż było 15 lat temu. A już za chwilę będziemy rozmawiali o rysiach, ale jeszcze przenieśmy się na chwilę na plażę, bo nie słabnie u nas dyskusja o parawanach, mimo że teraz pogoda nie plażowa. Wczoraj emitowałem telefon słuchacza, który skarżył się na to, że ci, którzy te parawany rozkładają, zupełnie nie mają w pamięci innych użytkowników plaży.
A ja chciałem tylko powiedzieć, że z tymi parawanami jest tak samo jak z tym włączaniem się do ruchu. Wystarczy o kimś innym pomyśleć, nie myśleć tylko o sobie i wszystkim będzie dobrze. Możemy tego używać, możemy to stosować, ale myślmy o innym. Pozdrawiam.
O, jak pięknie pan powiedział, włączanie się do ruchu. Gratulacje. Dziękujemy za ten telefon, pozdrawiamy. I teraz już przedstawię naszego pierwszego gościa. Tym gościem jest pan Maciej Tracz z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ta organizacja realizuje program powrotu rysi do północno-zachodniej Polski, a w sprawie rysi zadzwonił pan Tomek.
Dzień dobry, witam, Tomek z Rogowa. Drodzy państwo, ja rozumiem, że rysicę ktoś zastrzelił, że być może to była premedytacja, tudzież działanie nieumyślne, ale na miłość boską. Ja dzwonię do was z Rogowa, powtórzę teraz jeszcze. W naszych okolicach wypuszczono dorosłe rysie. Oczywiście mają założone lokalizatory GPS. I teraz mój sąsiad hoduje daniele i inne zwierzęta gospodarskie. Proszę sobie wyobrazić, że samica, rysica, nazwijmy to tak umownie, przeskoczyła płot 3-metrowy z miejsca, zagryzła jednego daniela i całego pochłonęła w ciągu nocy. I do czego zmierzam? Że te rysie wypuszczajcie, drodzy państwo, gdzieś w puszczy, gdzieś daleko, z dala od siedzib ludzkich. Otóż u nas jest dużo ludzi starszych, którzy chodzą z kijami na spacery. Wyobraźcie sobie atak takiego rysia na człowieka. Mało tego, mamy tu dzieci. Dzieci, które jeżdżą rowerami. Wyobraźcie sobie atak nawet na dorosłego człowieka. Nie mamy szans w starciu z czystą przez ewolucję wykonaną maszyną do zabijania. Tak? Także więcej rozsądku. Ja lubię zwierzęta. Mam u siebie w gospodarstwie stodołę, mam dużego orzecha, mam dom, mam nietoperze, ba nawet mam albinosa nietoperza na strychu. Mam jaskółeczki w stajni, ale drodzy państwo, wyważmy to, traktujmy zwierzęta po ludzku, a nie jak ludzi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłośników zwierząt również.
Pozdrawiamy. Przypomnę, że 7 sierpnia rzeczywiście tego roku w rzece Kokna koło Złocieńca znaleziono martwą, zastrzeloną z broni myśliwskiej rysicę. Trwa śledztwo w tej sprawie, ale porozmawiajmy o rysiach, panie Macieju, bo ja otrzymałem jakieś pół roku temu od Leonarda Gugały, lekarza weterynarii, także zdjęcia z naszego regionu, gdzie ryś przesadził taki dosyć wysoki, 1,5-metrowy płot z łatwością, no i chodzi po sesji tam. Kamery były zamontowane i to wszystko było widać. Czy rzeczywiście problemem są ataki rysi na hodowlane zwierzęta w województwie zachodniopomorskim?
To znaczy, to w zasadzie nie jest do mnie pytanie, tylko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo oni wypłacają odszkodowania. Natomiast no, ta sprawa jest uregulowana przez polskie prawo, czy ustawę o ochronie przyrody, która jest z 2004 roku, czyli z czasu grubo zanim my zaczęliśmy projekt reintrodukcji. I ta ustawa przewiduje, że w przypadku, gdy jest jakaś szkoda wyrządzona przez gatunek prawnie chroniony, taki jak ryś do tej grupy należy, no to Skarb Państwa wtedy wypłaca odszkodowanie. Oczywiście muszą być spełnione pewne warunki, to znaczy Rogowo, ja sobie przypominam, tam problem polegał na tym, że te daniele były na bardzo małej powierzchni, no bo też zastanówmy się, jeżeli te daniele trzymamy na powierzchni kilkunastu arów, no to jest taka troszeczkę pułapka dla tych zwierząt i w sytuacji, gdy jakiś drapieżnik przechadza się w okolicy, to te zwierzęta nie mają absolutnie żadnej szansy ucieczki, a ten płot się rozwijają. No, 3-metrowy płot, ja takich płotów szczerze mówiąc nie widziałem w Rogowie, no 2-metrowe owszem, 2-metrowy płot jest przeskakiwany czy to przez rysia, czy przez wilka, to nie ma z tym żadnego problemu, natomiast to, żeby ryś, który waży, no bo jeżeli ten pan mówi o rysicy, o samicy, dobra, jak określił płeć, to jest osobny rozdział, natomiast jeżeli rozmawiamy o rysicy, to rozmawiamy o zwierzęciu, które waży między 13 a 16 kilogramów. A dorosły daniel waży około 50 kilogramów. Nie za bardzo wyobrażam sobie, żeby 15 czy 18 kilogramowy ryś był w stanie przez noc zjeść 50-kilogramowego daniela. Jakoś nie bardzo mi się to mieści w głowie. No ale to jest osobny temat. Natomiast też no, nie przesadzajmy, dlatego że my z tymi rysiami robimy różne rzeczy. Nawet nie zostaliśmy podrapani. No nie został odnotowany póki co, póki pamiętam, tak jak to widzę, żaden przypadek ataku na człowieka przez ostatnie przynajmniej 100 lat. Dlaczego 15 czy 18 kilogramowe zwierzę miałoby atakować jakiegokolwiek człowieka w lesie? To są absurdy. No to są absurdy często wygłaszane, tak samo jak w odniesieniu do wilków takie absurdy są wygłaszane. Są często wygłaszane przez określoną grupę społeczną. No wszyscy wiemy, jaka to mniej więcej jest grupa społeczna. Szuka się wszelkiego rodzaju argumentów, żeby usprawiedliwić swoje zachowanie, czy usprawiedliwić, czy wytłumaczyć, czy zamieszać troszeczkę, zmienić temat. No ja to rozumiem. Ja to słyszę wielokrotnie. To się już zdarzało w odniesieniu do żubrów. Jeżeli my zaczęliśmy pilnować, żeby te żubry nie były, nie ginęły w sposób całkowicie niekontrolowany, nie ginęły od kul, no to nagle się okazywało, że ta grupa społeczna w ogóle nie chce żadnych żubrów, bo to są tereny łowieckie i oni nie chcą, żeby jakikolwiek gatunek prawnie chroniony chodził po tym terenie, czy ochroniarze patrzyli im na ręce. To jest takie trochę żałosne, to są te same argumenty, które się pojawiają od, że tak powiem, już nawet dziesięcioleci. No i cóż, no my po prostu przechodzimy nad tym do porządku dziennego, robimy swoje, zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą ochronie przyrody, zgodnie z oczekiwaniem ogromnego, przeważającego procentu społeczeństwa. Staramy się to robić tak, żeby te konflikty były jak najmniejsze, no ale one zawsze się pojawią, bo jeszcze się nie urodził taki, który zadowoli wszystkich.
A ile, panie Macieju, mamy rysi w zachodniopomorskim, w okolicach Złocieńca, Drawska Pomorskiego?
No to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że one nie przestrzegają żadnych administracyjnych barier, granic narysowanych przez nas na mapie, ale generalnie rzecz biorąc można by było tak w przybliżeniu to powiedzieć w ten sposób, że jedna samica rysia, jej rewir to jest powierzchnia gminy, a powierzchnia rewiru samca obejmuje z reguły około 3 gmin, czyli powiat. No, to w przybliżeniu tak, żebyśmy mieli świadomość o jakich obszarach. To są bardzo duże powierzchnie.
Ale mówimy w skali zachodniopomorskiego, oczywiście z tym zastrzeżeniem, o którym pan powiedział, że one nie przestrzegają żadnych tutaj reguł naszych.
Ja po prostu
Kilkaset zwierząt?
Nie.
Kilkadziesiąt?
To znaczy, to jest dlatego, dlaczego w ten sposób? Dlatego, że my w tym momencie te rysie mamy, powiedzmy, od Grudziądza do Helu. Mieliśmy ostatnio rysia na Wolinie, mamy je w Puszczy Noteckiej. Bardzo ciężko byłoby mi odpowiedzieć na pytanie, ile mamy rysie stricte w województwie zachodniopomorskim, ale raczej by to była kwota grubo poniżej setki.
Grubo poniżej setki.
Grubo poniżej
setki. Wiemy,
grubo.
Panie Macieju, że nie ma ataków na człowieka, chyba że jakiś ryś chory na wściekliznę czy na świerzbowca, może już takim ostatnim, no, rozpaczliwym, że tak powiem, targnięciu się na to, żeby coś zjeść, ale takich przypadków, pan mówi, od 100 lat nie ma udokumentowanych.
Tak, to znaczy tutaj musimy mieć świadomość, że ryś, my nie mieliśmy do tej pory przypadku rysia chorego na wściekliznę. Wszystkie, które trafiają w nasze ręce lub przechodzą przez nasze ręce, czyli którym zakładamy obroże urodzone na wolności, wszystkie to są szczepione na wściekliznę. Natomiast jeżeli chodzi o świerzbowca, to ten ryś, który jest chory na świerzbowca i który rzeczywiście czasami przychodzi do, no właściwie to się kończy dosyć często w okolicach osiedli, on tam nie przychodzi po to, żeby nas atakować, tylko żeby cokolwiek zjeść tu na śmietniku, czy jakąś padłą kurę. Jak mamy takie zgłoszenie, że ryś przyszedł do kurnika i tam coś próbuje coś upolować, to my od razu wiemy, że to jest ryś ze świerzbowcem. On jest na tydzień przed śmiercią. On już nie ma siły nikogo atakować. On ledwie żyje. To jest bardzo ciężki stan.
A jeszcze wrócę do rolników, hodowców, do ich płotów, bo przygotowując się do dzisiejszej audycji, znalazłem takie informacje, że nawet ponad dwumetrowe ogrodzenie, no bo jest to kotowaty, potrafi przejść bez problemu. To co mają robić ci rolnicy, hodowcy, żeby zabezpieczyć zwierzęta, gdy już taki przypadek rzadki, jak pan mówi, ale jednak się zdarzy właśnie ataku na te gospodarskie zwierzęta. Jak się zabezpieczyć?
Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o rolników, żeby ten płot można było postawić bez zezwolenia na budowę, a tak to się raczej robi, to on nie może być wyższy niż dwumetrowy. Dla rysia, który bardzo dobrze wspina się po drzewach, nawet płot trzymetrowy nie stanowi żadnego problemu, jeżeli na górze nie ma zakosu. Ja sobie nie wyobrażam, żeby jakikolwiek rolnik swoje zwierzęta grodził płotem z zakosem na górze. Niektórzy próbują z pastuchem elektrycznym. Te płoty w większości wypadków górą nie są przekraczone przez wilki, ale przez rysie są. Takie przypadki się zdarzają, zdarzały i zdarzać będą. Dlatego ustawa o ochronie przyrody przewiduje wypłacanie odszkodowań. Zabezpieczenia stuprocentowego nie ma, po prostu nie istnieje. Natomiast można by było długo dyskutować na temat tego, w jakich okresach w roku te sytuacje się zdarzają i dlaczego one się zdarzają. I tutaj jest dosyć krótka odpowiedź, mianowicie do zadań rysia jako drapieżnika należy eliminacja zwierząt odbiegających od średniej kondycji populacji danego gatunku. I teraz jeżeli mamy w takiej zagrodzie na przednówku zwierzęta, które są fatalne i my te przypadki, prawie przy wszystkich tych przypadkach, gdzie doszło do ataku rysia na zwierzęta gospodarskie, my jesteśmy. My te zwierzęta oglądamy, potem robimy ich sekcję i my widzimy, że bardzo często są to zwierzęta, które są w stanie skrajnego wycieńczenia na przednówku. Te ataki rysia wtedy się zdarzają. Natomiast gdy te zwierzęta poprawiają swoją kondycję, gdy już się zaczyna pojawiać trawa, gdy zaczyna się wiosna, to te ataki ustają, ponieważ te zwierzęta nadrabiają kondycję i nie są już takim łatwym celem. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, no niestety musimy rozsądnie podejść do wielkości zagród, w których te zwierzęta trzymamy. Im zagroda jest mniejsza i im jest bardziej podzielona płotami, tym stanowi łatwiejsze miejsce do polowania dla drapieżnika. My to nazywamy, że po prostu stoi otwarta lodówka i proszę się nie dziwić, że ten drapieżnik przyjdzie z tej lodówki i sobie będzie próbował to wyjmować. Najprostszym rozwiązaniem są duże zagrody, jak najmniej pogrodzone.
I pan Roman do nas dzwoni, panie Macieju. Dzień dobry, panie Romanie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy. Ja mam takie pytanie, bo rozmawiamy tu na temat rysia, chociaż tutaj nie wiem, czy ryś w naszych rejonach był w ostatnich 100 latach w ogóle się pokazywał, ale w naszym rejonie naturalnie żyły żbiki. Może ktoś by się zainteresował żbikami właśnie. Bo na przykład 20 lat temu na terenie takich tam zarośli na basenie górniczym, tam kiedyś miałem okazję obserwować rodzinę żbików całkiem piękny kot. No i nasz, nie jakiś tam przesiedlenie.
Dziękujemy bardzo, może... panie Romanie. Ciekawe, co pan Maciej na to.
To znaczy, tutaj powinniśmy wziąć pod uwagę, że być może pan Roman czegoś nie zrozumiał do końca. Otóż nie zaobserwowano przez ostatnie 100 lat ataków rysia na człowieka. Natomiast rzeczywiście rysi nie było w tym terenie od 400 lat mniej więcej, ponieważ my ludzie go wytępiliśmy. Tak samo jak wytępiliśmy żubry, tak samo jak wytępiliśmy wilki, tylko one trochę szybciej wróciły. To jest projekt reintrodukcji, czyli przywracania naszego naturalnego, prawdziwego naszego gatunku do środowiska.
A żbik jest też takim prawdziwym naszym gatunkiem? Czy też powinien być reintrodukowany?
Tak, tylko tu jest mały problem polegający na tym, że na przykład w tej chwili się odnawia populacja żbików w Niemczech. Ona się dobrze odnawia dlatego, że u Niemców nie ma takiej sytuacji jak u nas, że w środowisku jest dużo wałęsających się kotów. Wałęsających się na tydzień, na dwa, na miesiąc, a czasami prawie zupełnie zniczałych, ponieważ te żbiki u nas po prostu krzyżują się z kotami. Natomiast w Niemczech tych kotów nie ma i dlatego żbik się odnawia jako żbik, a nie jako mieszaniec. Są rozważane pomysły reintrodukcji żbików w Polsce, no tylko jest cały czas problem właśnie, jak to będzie wyglądała ta hybrydyzacja z kotami domowymi.
Dziękuję za te informacje. Nie taki ryś straszny, jak niektórzy go malują. Pan Maciej Tracz z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. To jest czas reakcji.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Środa, 19 sierpnia i w czasie reakcji temat, który przynależy jeszcze sezonowi wakacyjnemu, tym ciepłym dniom, ale takie ciepłe dni jak teraz, co prawda zimniejsze niż te największe upały, jednak będą jeszcze we wrześniu, więc wodniacy, jeżeli tylko pogoda pozwoli, są i będą na wodzie. Posłuchajmy tego telefonu.
Witam. Chciałam, żebyście zrobili reportaż odnośnie wczorajszego zdarzenia. Miało miejsce w Kamieniu Pomorskim, gdzie jacht motorowy zniszczył dwa jachty, spowodował kolizję jachtów, które były zacumowane do mariny. Przygniótł mnie do naszego jachtu, po czym karetka zabrała mnie do szpitala. Generalnie rzecz biorąc, mam stwierdzone obicia żeber, zasiniaczenia całego ciała. Sytuacja jest taka, że powinno się zrobić na ten temat reportaż, bo osoby, które pływają motorówkami, wydaje mi się, że po prostu nie są przeszkolone. Do widzenia.
Dziękujemy. Ten czujny telefon został zarejestrowany pod numerem 510-37-32 wczoraj, ale zdarzenie miało miejsce przedwczoraj. Przy naszym telefonie pan Rafał, mąż pani Doroty. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze.
Proszę powiedzieć, czy pani Dorota jeszcze jest w szpitalu, czy już w domu?
Pani Dorota obecnie jest jeszcze pod opieką lekarzy i niestety ma liczne obrażenia, także w najbliższym czasie będzie musiała przebywać na zwolnieniu, ponieważ okazało się, że żebro jest pęknięte i ma problemy z oddychaniem.
Wróćmy do tego wieczoru poniedziałkowego na marinie w Kamieniu Pomorskim. Co tam się wydarzyło? Skąd obrażenia pani żony? Skąd potrzeba wezwania karetki pogotowia? Co się stało i policji?
Około 19 godziny pan, który sumuje dwa jachty dalej, jachtem motorowym, wypłynął sobie na taki krótki rejs z dwoma kolegami, po czym próbował wrócić do mariny na swoje stanowisko. Wiało gdzieś w granicach 3-4 w skali Beauforta, także nie jest to jakiś taki bardzo duży wiatr dla żeglarzy, którzy bez problemu opanowują to. Natomiast już dla sportu motorowodnego jest to troszeczkę już utrudnienie, dlatego że te jachty mają zupełnie inne zanurzenie i też zupełnie inny dryf. Pan sobie zupełnie nie radził z wpłynięciem na swoje stanowisko. uszkadzając jacht obok naszego jachtu. Wielokrotnie tam podchodził, chyba bodajże 3 albo 4 razy. Bardzo zniszczył ten jacht, porysował swój jacht, tamten jacht, to jest Becker 27, który tam stoi na stanowisku 28, po czym wypłynął, bo stwierdził, że chyba jeszcze raz będzie korygował. No i wiatr go tak zniósł, że wypłynął troszeczkę gdzieś o jego długość, czyli gdzieś w granicach 7-8 metrów za nasz jacht, i wiatr znosił go na nasz jacht. Moja żona po prostu chciała odepchnąć ten jacht, odepchnęła go nawet, już było bezpiecznie, po czym ktoś z tych sterników krzyknął, że uważaj z tyłu jacht, i pan dodał po prostu całą moc, cała naprzód, zniosło go, uderzył w nasz jacht, strącając moją żonę z pokładu, przelatując przez nasz jacht, uderzył w następny jacht, zawiesił się w połowie tego jachtu, kotwica po prostu jak gdyby, bo z przodu miał taką wielką kotwicę, zaczepił się o te wszystkie linki, które są na jachcie żaglowym. Ja oczywiście, nie patrząc na to, co tam się dzieje, to już do końca nie jestem w stanie, czy ten jacht się cofnął, czy nie, bo skoczyłem za swoją żoną, bo krzyczała, że strasznie ją boli, że nie może ruszać. Myślałem, że coś się uszkodziło z kręgosłupem. Podpłynęliśmy do trapu. Trap to jest taki, co się cumuje jachty na pomoście. Podpłynęliśmy do trapu i prosiłem o pomoc. Nie wiem, chyba przez kamerę widział już to bosman, także pomogli mi wyciągnąć żonę na ten trap. Położyliśmy ją bez ruchu i wezwaliśmy straż i karetkę. Straż i karetka przyjechała dość szybko, nie wiem, myślę, że w granicach 5-7 minut. Przepraszam, straż i policję, karetka i policję, a nie straż, tylko karetka i policję wezwaliśmy. Karetka przyjechała szybko, udzielając pomocy. Po czym pan z tego jachtu, sternik, który ten szkod narobił, ewidentnie było widać, że w ogóle nie ma żadnych uprawnień. Jeżeli je ma, to pewnie no, z jakichś innych źródeł, na pewno nie ze szkolenia, z egzaminu, dlatego że było widać, że pan w ogóle nie ma pojęcia, co robi, w ogóle, najmniejszego pojęcia. Nawet do tego stopnia, że na marinach jest taka jakby zasada, że jeżeli ktoś widzi, że coś jest nie tak, że wieje za mocno, że potrzeba jest taka, żeby komuś pomóc, to wychodzi się na trap i się czeka, żeby ktoś rzucił cumę. Pan nawet nie wiedział, po co ja stoję. Pan myślał, że ja na niego krzyczę. Nawet do tego stopnia, że nie wiedział, że ja wyszłem mu pomóc, tylko myślał, że krzyczę na niego, że on źle płynie.
Czyli patent miał, panie Rafale, ten sternik, i ubezpieczenie także miał, OC
tak.
Jakieś?
Mhm. Pan miał jak kasko, okazał policji te jak kasko, okazał patent, który uprawniał go do pływania tą motorówką. Ale no, ja już pływam 20 lat i powiem szczerze, że no, różne sytuacje widziałem w portach, ale czegoś takiego nie widziałem. Ja już z daleka widziałem, że coś jest nie tak. Ja już mówię do żony, idę mu pomogę, bo widzę, że ten człowiek w ogóle albo jest jakiś pod wpływem jakiegoś środka, albo po prostu nie ma żadnych umiejętności. No i się okazało, że pan jakby trzeźwy był, tak? Bo był badany na alkohol i nie było tam alkoholu, ale no niestety no nie miał żadnych umiejętności, tak? Co spowodowało, że zniszczył 2 jachty, w sumie 3 jachty, bo swój też, no i naraził na utratę życia, a na pewno zdrowia moją żonę.
No
tak?
Właśnie, uszczerbek na zdrowiu to pewnie będą potem orzekali lekarze. Jakie konsekwencje ten pan poniósł? Czy panu coś wiadomo? Czy tam policja na miejscu jakiś mandat karny na niego nałożyła, czy nie? Czy sprawa gdzieś trafia dalej?
Policja nie nałożyła tego mandatu, tylko byliśmy na drugi dzień po to, żeby zdobyć jakby notatkę z tej sprawy. I policja poinformowała nas, że przekazała sprawę do Urzędu Morskiego, do Dziwnowa, do kapitanatu.
A zwrócicie się z roszczeniem, gdy chodzi o uszczerbek na zdrowiu? Czy to też zależy od tego, co lekarze powiedzą, gdy żona będzie wypisywana ze szpitala?
Myślę, że to jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, żeby o tym mówić, bo bardziej skupiamy się tutaj na zdrowiu niż na jakimś tam odszkodowaniu, ale no z pewnością będziemy dochodzić swoich jakby tutaj racji, tak? No bo ciężko tutaj powiedzieć, żeby człowiek był bezpieczny na swoim jachcie, zacumowanym jachcie, w bezpiecznej marinie, nagle po prostu no ktoś robi mu krzywdę, no to jest jakby niedopuszczalne. Po prostu robi się plaga, która coraz częściej obserwujemy to jako żeglarze, zachowanie właśnie motorowodniaków. Ja to nie oceniam wszystkich, bo są też świetni ludzie, którzy pływają i na pewno mają ogromną wiedzę i umiejętności, ale no niestety uprawnienia, które robią w 3 godziny, na pewno ich nie uczą do tego, żeby sterowali silnikami, które mają 150-200 koni. No do tego trzeba lat i umiejętności, żeby było bezpiecznie na wodzie.
Pan jest żeglarzem od lat 20, tak jak pan powiedział, i co, czy widzi pan to ewidentnie, że na wodzie jest coraz mniej bezpiecznie?
Tak, tak, zdecydowanie. Coraz więcej tych podróbek się pojawia, coraz więcej skuterów, także widać ewidentnie, że w czasie, kiedy my żeglujemy, na przykład na żaglach, nie mamy, mamy bezwzględną pierwszeństwo, nikt tego nie przestrzega. Po prostu zamiast się czuć bezpiecznie, gdzie mamy praktycznie zasłonięte cały powiedzmy połowę widoczności, zasłania nam żagiel i my powinniśmy się czuć bezpiecznie, bo mamy pierwszeństwo, to my musimy uważać na motorówkę, która ma widoczność praktycznie 360 stopni. Także jest to na pewno plagą i na pewno bardzo, bardzo niebezpieczne. Nie?
Panie Rafale.
Zachowanie pana, który podeszedł po całej akcji i chciał mnie przeprosić, powiedział słowa, że przykro mu z powodu mojej żony, a jachty to on się nie przejmuje tym, bo on ma jacht kasko i w ogóle go to nie obchodzi. Mówi tak, że jakby nie ma w ogóle poszanowania dla ludzi, którzy, tak jak wiemy, w Polsce średnia jachtów to jest 30 lat, a są starsze i 60 lat. I z tego co wiem, to ludzie, zresztą sam wiem, ile przy swojej jachcie pracy poświęcam na to, żeby ten jacht wyglądał, żeby ktoś mógł przyjść zrobić zdjęcie w tej marinie, żeby ta marina wyglądała jak chluba naszego Pomorza. Poświęcamy bardzo dużo czasu, żeby te jachty wyglądały ładnie, żeby były zadbane, żeby nie wyglądały, jak to się mówi, przysłowiowy złom. A pan po prostu, wykupując sobie jacht kasko, mając pieniądze, stwierdza, że jego to nie obchodzi. On ma prawo, bo go stać. Nie? No,
proszę przekazać serdeczne pozdrowienia żonie. Trzymamy kciuki za jej zdrowie. Jeszcze pan Krzysztof Słuchacz do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. W niedzielę żeśmy wypłynęli z przyjacielem na nasze tu dwa oceany. Mały Ocean Domski, Duży Domski. I wielokrotnie mięśniaki na tych skuterach dokonywały barbarzyństwa. Normalnie. Wiatr był bardzo mały, także jeżeli on z potężną prędkością przepływa, a ciągnie za sobą falę, wiadomo co się dzieje. Wracaliśmy przez kanał Jacka. I to jest kanał łączący Regalice z Małym Domskim. I oczywiście pełna rura i radość, podniesiona ręka i się śmieją z nas jak z balonów, bo zrobili nam krzywdę. O. I to są właśnie skutery. A ile łachy wyszarpanej jest i pływającej, to już się nie mówi. Łachy to wiadomo, wyrwane rośliny z dna.
Więcej patroli policji na wodzie, ale też więcej rozsądku. Nie wiem tylko, czy apele tutaj odniosą skutek. Panie Rafale, proszę żonę pozdrowić. My ze swej strony zapytamy Urząd Morski, Policję, co dalej z tą sprawą. No i uważajmy na siebie na wodzie, ale nie możemy przecież myśleć za innych. I to jest problem takich sytuacji jak ta. Pozdrawiamy, dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji. Teraz wracamy do Szczecina i zaglądamy do naszych wiat przystankowych. Nie wszystkie powodują zadowolenie u słuchaczy.
Dzień dobry, Magda ze Szczecina. Ja dzwonię w sprawie nowych wiat autobusowych. Korzystam z linii 67 na Piotra Skargi w kierunku Stoczni oraz linii 80 na Łabędzie w kierunku Pogodna. Wiem, że tych nowych wiat jest znacznie więcej. One zostały postawione w tym roku, zastąpiły stare, ale są dużo mniej funkcjonalne. Ławki są bardzo krótkie, 3 dorosłe osoby mają problem, żeby tam usiąść. Jeśli są to starsze osoby albo na przykład osoby z niepełnosprawnością, to już jest duży problem. Ale jeszcze większym problemem są wąskie ścianki boczne, które praktycznie w ogóle nie chronią przed wiatrem, deszczem czy śniegiem. Za tą ścianką boczną nie może się schronić osoba dorosła. Może schroniłyby dziecko. Chciałabym zapytać, dlaczego te nowe wiaty są mniej funkcjonalne od tych, które stały wcześniej? Przecież za tym poszły pieniądze. Bardzo zmienił się komfort pasażerów. Dziękuję.
Pozdrawiamy, dziękujemy i zapraszamy na stronę internetową Radia Szczecin, podcasty, czas reakcji. Dzisiaj rano zrobiłem zdjęcie wiaty na przystanku Jasne Błonia, to jest przy Piotra Skargi. Rzeczywiście bardzo wąska ta wiata, a naszym gościem jest pan Krzysztof Ufland, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry panie Krzysztofie, dziękuję za cierpliwość.
Dzień dobry. Przysłuchiwałem się poprzedniemu tematowi i tak tylko krótko powiem, że ja również żonie pana Rafała wysyłam serdeczne pozdrowienia jak najszybszego powrotu do zdrowia.
Dziękujemy w imieniu żony. No i teraz przejdźmy do tych wiat. Od czego zależy wielkość, szerokość wiat, szczególnie właśnie tych ścianek bocznych, które osłaniają przed wiatrem, deszczem czy śniegiem? Bo widzę, że w Szczecinie są różne, różniste, jak to by powiedział klasyk, wiaty.
Tak, ja może zacznę od tego, że taką podstawową wiatą, jeśli mówimy o tych nowych wiatach najnowszej generacji, które od tego roku są ustawiane w Szczecinie przez firmę Stroyer, są takie wiaty czterosegmentowe i jeden segment to około 1,4 metra i w takich czterosegmentowych wiatach ławka zajmuje 2 segmenty. Są też oczywiście wiaty trzysegmentowe. Wtedy na jednym segmencie znajduje się ta ławka i wówczas na przystanku mamy ławkę o długości około 1,4 metra, ale są też wiaty sześciosegmentowe i wówczas ławka to są 4 segmenty. Jeżeli chodzi o szerokość wiaty, bo tutaj też pani o tym mówiła, to podstawowa szerokość tej wiaty to 1,4 metra i to też jest taka klasyczna szerokość wiat, które mają od około 1,4 do 1,5 metra. Oczywiście są także wiaty z mniejszą szerokością ścian bocznych, bądź nawet są takie wiaty, które tych ścian bocznych w ogóle nie mają. No i między innymi powodem tego, że są takie miejsca, gdzie te wiaty ścian bocznych nie mają, bądź mają te ściany węższe, są uwarunkowania techniczne. Często jest tak, że z uwagi na występujące sieci podziemne, to te sieci powodują, że nie ma możliwości na przykład wykonania fundamentu pod wiaty o szerokich ściankach bocznych.
No i w przypadku tej wiaty na Jasnych Błoniach domniemywam, że tutaj jest kwestia też tego, że jest to obszar zabytkowy i szkoda by było, gdyby ta wiata zajęła część trawnika. Zresztą myślę, że państwo też lokując większą, mniejszą wiatę, prawda, najpierw monitorujecie, ile osób korzysta z danego przystanku, prawda? Akurat Jasne Błonia to nie jest jakiś bardzo licznie odwiedzany przystanek węzłowy.
Tych zależności oczywiście jest więcej. Tu powiedzieliśmy sobie wcześniej o sieciach podziemnych, o takiej infrastrukturze towarzyszącej, ale też trzeba pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach szersza wiata nie pozwalałaby zachować bezpiecznych odległości od jezdni albo innych elementów pasa drogowego. Dlatego też to wszystko trzeba wziąć pod uwagę i następnie wybrać odpowiednią wiatę do danego miejsca.
No i jeszcze pytanie o odporność tych wiat na ataki wandali, a może tym osobom, którym kiedyś wiaty przeszkadzały, bo przypominam sobie sprzed kilku lat takie wydania Czasu Reakcji, gdzie mówiliśmy o pladze niszczenia wiat, szczególnie w niektórych dzielnicach Szczecina. Jak to ostatnimi czasy wygląda? Czy macie z tym problem, czy się uspokoiło? Czy uspokoili się ci, którzy takich czynów dewastacji dokonywali?
Jeżeli spojrzelibyśmy na suche liczby, to można byłoby powiedzieć, że procentowo dewastacji jest mniej, ale to z tego względu, że po prostu przybywa wiatr. Jest obecnie w Szczecinie wiat przystankowych ponad 700 i ich liczba wciąż rośnie. I myślę, że to też jest akurat warte podkreślenia w tej naszej rozmowie, że wiaty pojawiają się w nowych miejscach na przystankach, gdzie wcześniej tych wiat nie było. Natomiast ja zacząłem troszeczkę przewrotnie z takiej statystyki, bo jeżeli chodzi o te tematy związane z dewastacjami, czyli na przykład z jakimiś graffiti, które pojawiają się na wiatach, czy też z wybijanymi szybami, to ich liczba jest raczej podobna, mówię teraz o dewastacjach, jak była wcześniej. I też trzeba wziąć pod uwagę to, że dewastacją ulegają wiaty w podobnych lokalizacjach. Czyli są lokalizacje, w których od wielu, wielu lat nie było żadnej dewastacji, a są takie lokalizacje, w których te dewastacje niestety, czy degradacje wiaty, akty wandalizmu pojawiają się regularnie.
No i teraz jeszcze jedno pytanie, już nie dotyczące wiat, a takich połamanych drzew, konarów, gałęzi przydruckiego, lubeckiego. Słuchacz do nas telefonował w ubiegłym tygodniu i mówił, że tam są takie złożone po jakichś pracach wycinkowych właśnie konary, pnie. Proszę powiedzieć, czy to już zniknęło?
Tak, tak. Prawdopodobnie była taka sytuacja, że po przewróceniu się drzewa konary i mniejsze gałęzie były złożone na skarpie przy chodniku i prawdopodobnie te gałęzie zsunęły się. My również taki monit o tej sytuacji dostaliśmy. Zadanie usunięcia tego połamanego drzewa zostało przekazane do Zakładu Usług Komunalnych, który jest odpowiedzialny za pielęgnację zieleni w pasie drogowym i mam potwierdzenie, że ten teren jest już wysprzątany.
Cieszymy się w takim razie z naszym słuchaczem, który mam nadzieję także jest radosny z tego powodu. A z nami rozmawiał pan Krzysztof Ufland, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobrego popołudnia.
Dobrego popołudnia, do usłyszenia, 12:50, ale my zanim się pożegnamy, jeszcze jeden temat. Zapraszam znowu na stronę internetową Radia Szczecin, podcasty, czas reakcji, no i tam zdjęcie, bądź tu mądry. Mamy jakiś miks sałat, no i dwa kody kreskowe, który skanować przy kasie. Czy to nie jest forma oszustwa, czy to powinno być tak naklejone, na przykład nowy kod, żeby tego starego nie było, czy może jeden jest nieaktywny? Przy naszym telefonie gość, pani Beata Manios z Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
No i co klient ma zrobić, kiedy ma dwa kody kreskowe na towarze?
Proszę państwa, no muszę powiedzieć, że pewne obowiązki, które nakładane są na przedsiębiorców, na sprzedawców, jeśli chodzi o uwidacznianiu cen, bo myślę, że nasza rozmowa w tym kierunku zmierza, ponieważ tak za pomocą tego kodu kreskowego mam ustalić tą cenę, czy określić, w jakiej ona jest wysokości. Przede wszystkim musimy pamiętać o tych obowiązkach, jakie ciążą na przedsiębiorcach. Przedsiębiorca ma obowiązek w miejscu sprzedaży uwidocznić cenę. To ma być cena podana w złotych. Nie ma opcji innej, że ja dopiero zeskanuję na przykład w czytniku kod kreskowy czy jakiś kod QR i ja w tym momencie się dowiem ceny. Nie. Cena ma być uwidoczniana w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości.
Ale czy ta cena powinna być naklejona na opakowaniu tutaj tego miksu sałat, czy na półce, gdzie to leży? Bo tu jest różnica. Zobaczymy, że cena na półce jest na przykład 3 zł, a potem w kasie mamy dużo różnych towarów i okaże się, że ta sałata kosztowała 5 zł, gdy został zeskanowany kod.
Nie jest powiedziane, gdzie ona ma być uwidoczniona. Kiedyś takie obowiązki były, że zarówno przy półce, jak i na towarze. W tej chwili jest powiedziane, że cena ma być, krótko mówiąc. Więc jeżeli sprzedawca wybierze opcję, że metkuje każdy produkt i na każdym produkcie zostanie naniesiona cena, na każdej sztuce danego asortymentu, to owszem, jest to zgodne z przepisami. Jeżeli natomiast wybierze opcję, że cena uwidoczniona dla konsumenta jest przy półce i jest ona prawidłowo postawiona, umiejscowiona, czyli przy danym towarze, którego dotyczy, to również jest to zgodne z przepisami. Tak jak powiedziałam, w miejscu sprzedaży cena ma być uwidoczniona i ma być ona jednoznaczna i niebudząca wątpliwości. Klient ma wiedzieć, stojąc przed półką i dokonując wyboru towaru, w jakiej cenie ten towar kupi.
Czyli pełna koncentracja i weryfikacja kodów kreskowych przy czytniku. A nie wiem, czy pani zna takie technikalia. To oczywiście nie jest obowiązkiem Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Czy to jest możliwe, że jeden kod jest nieaktywny, a drugi aktywny kod paskowy?
Przyznam szczerze, że kupuję, dokonuję prywatnie zakupu w jednym ze sklepów sieci handlowych i zdarzają się sytuacje, że towar ma dodatkową etykietę naklejoną, bo na przykład kończy się termin, upływa termin ważności za niedługi czas i towar jest przeceniony i jest dodatkowy kod kreskowy naklejony na tym opakowaniu. Nie zauważyłam, żeby były to w ten sposób naklejone, aby zakleić dotychczasowy kod kreskowy. Czyli ta uważność tutaj jest po stronie klienta, aby mając dwa kody kreskowe zeskanować na przykład w kasie samoobsługowej, tak? Bo mówimy tutaj w momencie, kiedy klient sam dokonuje skanowania, czyli uważność jest po stronie klienta, aby właściwy kod zeskanować i wtedy ten przeceniony produkt, ten produkt wchodzi w cenie przecenionej, bądź jeżeli dokonuje tego kasjerka, no to musi być również kasjerka tutaj czujna i zeskanować właściwy kod kreskowy.
No to tyle na ten temat, ale jeszcze krótkie pytanie. Mamy 2 minuty niespełna, bo nastał czas wyprzedaży takich poletnich i promocji związanych z nadchodzącym rokiem szkolnym. Na co zwrócić uwagę tak w telegraficznym skrócie, żeby promocja była prawdziwą promocją?
Jeśli chodzi o ceny sprzedawane w cenie obniżonej, tak zwanej promocyjnej, należy zwrócić uwagę na to, abyśmy oprócz informacji o cenie, która obowiązuje w tej chwili, czyli jest cena obniżona, abyśmy otrzymywali również cenę najniższą z 30 dni przed obniżką. Akcentuję to szczególnie dlatego, że ta najniższa z 30 dni przed obniżką nie musi być równoznaczna z ceną regularną. Ponieważ w momencie, kiedy został towar wprowadzony w cenie regularnej, mogły być już kilkakrotnie obniżki i to, co istotne dla klienta i to, o czym mówi przepis, to obok ceny obniżonej należy podać cenę najniższą z 30 dni przed obniżką. W ten sposób jest komunikowana obniżka i przedsiębiorca musi zastosować się do tego przepisu. Jeżeli natomiast jest cena obniżona, bo na przykład przedsiębiorca kupił w niższej cenie, ale tej informacji nie przedstawia konsumentowi, czyli w żaden sposób nie komunikuje, na przykład poprzez podanie znaku procent czy przekreślenie ceny dotychczasowej, to mu nie mówimy o komunikowaniu obniżki. Tak? Czyli ja muszę jako konsument, moja uwaga musi zostać przyciągnięta w jakikolwiek sposób, aby mi tą obniżkę zakomunikować.
Konsumenckie ABC przedstawiła pani Beata Manias z Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
No i polecamy się pamięci słuchaczy. Nieustannej, czujny 510 37 32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Także przypominam o rolkach, które zapowiadają nasz program. Tam także można komentarze zostawiać. No i do usłyszenia jutro po 12:00 Krzysztof Kukliński. A za dziś dziękuję Mariusz Tałajkowski, Małgorzata Gwiazda-Almerych i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.